Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
Dziś chciałbym porozmawiać o polskim kościele katolickim w latach powojennych, a właściwie też chciałbym porozmawiać o kulturze paryskiej. Jak spróbujemy to połączyć, to zdecyduje o tym mój gość, ojciec Tomasz Dostatni, dominikanin.
Witam bardzo serdecznie.
Powstała książka, która patrzy na polski kościół z lat 46-2000 oczami publicystów kultury paryskiej. Wydaje mi się, że to pozwala z jednej strony, myślę, że w sposób ciekawy spojrzeć na polski kościół, ale też i z drugiej strony myślę, że pozwala nam spojrzeć na kulturę paryską, bo to paradoksalnie chyba czasami jest też ciekawy obraz tego środowiska. Przypomnijmy środowiska, które to jeśli chodzi o autorów jest dość skomplikowane, ale jeśli chodzi o przede wszystkim redaktora, czyli Jerzego Giedroycia, no, dość sceptyczne wobec polskiego kościoła, też i dość sceptyczne wobec wielu koncepcji tego polskiego kościoła w tym okresie. Co w tych artykułach jest zaznaczone?
Ja myślę, że jeśli mamy rozmawiać o polskim kościele jakoś oczyma paryskiej kultury, to trzeba od razu dodać, że to są czasy, wydawałoby się, że zaprzeszłe, to znaczy czasy, których już nie ma. Paryska kultura jest już od 15 lat zamknięta po śmierci Jerzego Giedroycia. Taki był jego testament. Ale to, co jest ciekawe, to oczywiście paryska kultura była czasopismem o charakterze politycznym, uprawiającym politykę o bardzo konkretnych liniach i też patrzyła na Kościół jako na instytucję polityczną. Ale ta antologia, o której pan mówi, którą ja przygotowałem, ona nie zajmuje się omówieniem poglądów paryskiej kultury na Kościół, bo tym mogą zajmować się naukowcy. Ja chciałem pokazać na jednak wielu, bo to jest 400 stron, teksty, które wydaje mi się, że dzisiaj są ciekawe dla polskiego czytelnika. Teksty z paryskiej kultury, no, wydawane jednak ponad 50 lat. I pierwsza rzecz, jak pan się zapytał, jakie to jest spojrzenie na polski kościół, no musimy pamiętać, że to jest spojrzenie z pewnego dystansu. Z pewnego dystansu, trzeba tylko przypomnieć może młodszym słuchaczom i nie tylko, że była bardzo mocno wybudowana żelazna kurtyna. Ludzie żyjący na zachodzie Europy i na świecie, bo paryska kultura rozchodziła się wśród Polaków od Kanady do Australii, od Brazylii do Japonii. To był pewien dystans spojrzenia na Polskę przez emigrację. Ale ten dystans był bardzo ciekawy, dlatego że on powodował, że to były teksty pisane w wolnym świecie. Czyli nie było żadnej cenzury i to, że nie było żadnej cenzury, to nie była tylko cenzura polityczna, to również był krytycyzm. I ta moja antologia, ona jest bardzo subiektywna, ale ja zastosowałem trzy klucze. Trzy klucze do zaproponowania tych tekstów. I jednym z tych kluczy jest na przykład krytycyzm. Krytycyzm jest cechą charakterystyczną w ogóle inteligencji. Inteligent jest człowiekiem, który jest krytyczny do spraw rzeczywistości, do poglądów innych. I paryska kultura była krytyczna, jeśli chodzi o Kościół. Takim wielkim nazwiskiem był Antoni Pospieszalski. To był polski cichociemny, który mieszkał w Anglii w latach 70. i 80. pisywał teksty, które się nazywały Bez dogmatu. I on był katolikiem, angielskim, konserwatywnym katolikiem, a jednak potrafił stawiać pytania chociażby do nauczania Jana Pawła II, ale też i do doktryny Kościoła. Drugi klucz, który zaproponowałem w odczytaniu tych tekstów, o których za chwilę, jakie to są teksty, to był klucz antynacjonalistyczny. To znaczy paryska kultura, Giedroycz, to jest jak gdyby przedłużenie Wielkiej Polski, to dobre określenie, Polski Jagiellonów, Polski wielokulturowej, wielowyznaniowej, wieloreligijnej, Polski, której już nie ma. Po 45.
I której
roku.
Właśnie, mówię, nie było w momencie, kiedy kultura się rodziła.
Oczywiście, już tej Polski nie było. Trochę się to przeniosło na emigrację, ale tylko trochę. A trzeci klucz to jest właśnie taki już wyraźnie pluralistyczno-różnorodny. Pierwszy to jest antynacjonalistyczny, a drugi jest jednak paryska kultura to byli ludzie, którzy wywodzili się z II Rzeczpospolitej. Rzeczpospolitej, gdzie przed Holokaustem, przed utratą po II wojnie światowej Kresów Wschodnich, bez mniej mniejszości po wojnie, a oni jednak, i to bardzo widać, znaczy Giedroyć nigdy, mówiąc o tekstach dotyczących kościoła, nigdy nie zamykał się, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, w czysto etniczno-polskim myśleniu. W tej antologii zresztą na samym początku są dwa wielkie teksty dotyczące kościoła grekokatolickiego. Pierwszy o prześladowaniu i właściwie zlikwidowaniu tego kościoła, a drugi o metropolicie Andreju Szeptyckim. I myślę, że dzisiaj, kiedy my jesteśmy w Unii Europejskiej, kiedy no, setki tysięcy Polaków, młodych Polaków, ale nie tylko młodych, mieszka poza Polską. Polska jest otwarta, Gdańsk jest takim miastem, w którym tylko wystarczy wyjść na ulicę, usłyszy się inne języki. To doświadczenie różnorodności i patrząc na Kościół, powszechności Kościoła. Ono było na Zachodzie, w Polsce no, nie było tego. Przez zamkniętą żelazną kurtynę byliśmy bardzo zamknięci i dlatego ten dystans spojrzenia z zewnątrz wydaje się, że jest ciekawy.
No ja przypomnę, że tutaj mamy takie dwa wątki związane z tym, i dwa etapy jakby historyczne. Otóż z całą pewnością kultura paryska tego początkowego okresu to jest kultura paryska, która nie ma poczucia oddziaływania na kraj, mówiąc najkrócej. Ma bardzo duży możliwość oddziaływania na polską diasporę, ale przypomnę, że też pozostaje w dość silnym sporze ideowym z tym ośrodkiem londyńskim, który jest ośrodkiem znacznie bardziej nacjonalistycznym, patriotycznym, byśmy użyli być może tego terminu, państwowym i też wciąż wierzącym w możliwość powrotu do kraju na zasadzie rządu emigracyjnego, który wraca. W tej polemice bardzo silnie jakby zabiera głos. No i też z drugiej strony pojawia się potem drugi etap, kiedy to trochę za sprawą Radia Wolna Europa i jego rozpowszechnienia, ale potem także no, po roku 56 znacznie większej przenikalności tej żelaznej kurtyny. Myślę, że zaczyna zdawać sobie sprawę z tego, że oddziałuje też na pewne środowiska inteligenckie w kraju. I że to jest jednak taki element rodzącego się dialogu z tym, co dzieje się w kraju. I tutaj ciekawe są rzeczy te, które pokazują często na przykład właśnie w latach 60. No szczególnie ciekawa jest ta ankieta. To jest taki duży pasus ojca książki, który wydaje mi się niezmiernie cenny, bo on pokazuje dyskusję na temat tego, jaki jest polski kościół, jaki jest kościół Polaków w czasie, który, przypomnę, jest czasem soborowym, czasem dyskursu i czasem też wielkich, bym powiedział, decyzji tu w kraju.
Dziękuję, że pan wspomniał o tej ankiecie. To po Soborze Watykańskim II, a właściwie w trakcie trwania Soboru, paryska kultura rozpisuje ankietę, zadając pytania dotyczące kościoła, religijności, obyczajowości katolickiej. I w tej książce jest 50 stron tej ankiety plus komentarze Czesława Miłosza, Józefa Mackiewicza, Józefa Czapskiego. I ja podjąłem taką decyzję, żeby dać całą tą ankietę, bo ona jest bardzo ciekawa. I wczoraj, kiedy odbywała się w Europejskim Centrum Solidarności dyskusja wokół tej książki, Aleksander Hall tak krytycznie się wypowiedział, że jemu brakuje na przykład tekstów omawiających Wielką Nowennę i Prymasa Wyszyńskiego. Ja mu odpowiedziałem, że tak, że to jest właśnie taka różnica sporu, że zawodowy historyk czy politolog chciałby, ażeby w takiej antologii było świadectwo jakichś wydarzeń, które miały miejsce. A ja od tego odszedłem. Powiedziałem, że to nie jest antologia, która ma zajmować się archiwum jakichś wydarzeń historycznych, tylko coś, co jest ciekawe dla dzisiejszego czytelnika. I wolałem tę ankietę, bo ona po prostu pokazuje jedną rzecz, że problemy 50 parę lat temu występujące w Kościele to są te same, które są dzisiaj. Zarówno jeśli chodzi o teologię moralną, jeśli chodzi o życie rodzinne, jeśli chodzi o praktykę religijną. I tam jest, właśnie też wybrałem, było sporo komentarzy, ale wybrałem takich no, wielkich twórców polskiej kultury, jak Czesława Miłosza czy Józefa Czapskiego, którzy też zostali poproszeni o skomentowanie tej ankiety. Dlatego uważam, że no właśnie tak należy dzisiaj tworzyć pewne antologie. Można je tworzyć w sensie naukowym, a można dać jako teksty do czytania. Ja się bardzo cieszę, że kiedy ukazała się pierwsza recenzja tej książki w Tygodniku Powszechnym i Tomasz Fiałkowski właśnie to zauważył, że to jest bardzo subiektywna i bardzo prywatna antologia, ale ja chciałem, żeby ludzie to dzisiaj czytali, a nie
odtwarzali. A jeśli miałbym powtórzyć pytanie Aleksandra Hala, to co w kulturze paryskiej pisano w okresie sporu na temat milenium, tego wszystkiego, co się wtedy działo? Czy to, co robili polscy biskupi, znajdowało zrozumienie u redaktora, mam na myśli Jerzego Giedroycia?
Proszę pamiętać, że Jerzy Giedroyć miał dłuższe wyczucie, dobry słuch, jeśli chodzi o po pierwsze rolę polityczną Kościoła. To całe wydarzenie z milenium to było również starcie polityczne. A jeśli chodzi o religijne, to co wspomniałem, to znaczy spojrzenie paryskiej kultury na Kościół nie było spojrzeniem, i tutaj Aleksander Hall jest dobrym przykładem, że to wychwycił, nie było spojrzeniem ani narodowym, ani nacjonalistycznym. A trzeba pamiętać, że w tamtych czasach prymas Wyszyński odwołał się do koncepcji narodu, odwołał się do katolicyzmu tradycyjnego, ludowego, z tym, że dla polskiego kościoła z dzisiejszej perspektywy znacznie ciekawsza jest refleksja dotycząca przemian Soboru Watykańskiego II niż powrót do patrzenia i zrozumienia, czym była rola polityczna narodu w sensie starcia z komunizmem. Aczkolwiek dzisiejsze czasy pokazują, że koncepcje narodowe wśród polityków i chęć troszeczkę wsania czy wciągnięcia Kościoła katolickiego znowu mają miejsce.
To ja myślę, że to ciekawy moment, bo to taki wątek, którym chętnie bym jeszcze podyskutował. Wrócimy do naszej rozmowy po krótkiej przerwie. Dziś rozmawiamy o polskim kościele katolickim w latach powojennych. Moim gościem jest ojciec Tomasz Dostatni, dominikanin. Rozmawialiśmy cały czas, posiłkując się trochę rzeczami, które ojciec umieścił w swojej książce na temat kultury paryskiej, ale chciałbym też pytać troszeczkę o faktografię, bo to jest też ciekawe tło dla tej książki. Z punktu widzenia Jerzego Giedroycia, to z całą pewnością ta ewolucja polskiego kościoła stanowiła pewien problem. No, pierw mieliśmy do czynienia z destrukcją kościoła po prostu, ale też w tej destrukcji kościoła ważną rolę odgrywał Pax. Tu jest taki tekst, który odwołuje się do takiego próby już zbilansowania tego smutnego faktu z perspektywy roku 57. Czyli mówiąc najkrócej, środowisko jednak mające bardzo nacjonalistyczne tło w swojej działalności, co dla Jerzego Giedroycia było pewnie jakoś łatwiejsze do zaakceptowania, że to oni właśnie w tym uczestniczyli. No ale potem właśnie mamy ten trudny czas, kiedy to, jak się wydaje, prymas Wyszyński postanowił wytoczyć wojnę Władysławowi Gomułce na jego własnym terytorium. I to tę wojnę, jak się wydaje, wygrał. Albo co najmniej zremisował. Mówię o milenium i o tym wszystkim, co tego czasu dotyczyło. Przypomnijmy, że Kościół znajdował się w trudnej sytuacji z dwóch powodów, bo z jednej strony otworzył wątek niemiecki, który dla Władysława Gomułki był trudny, no ale też i właśnie zwyciężył w tej masowości religii, o czym wspomnieliśmy w czasie naszej pierwszej części naszej audycji.
Wie pan, moje spojrzenie na paryską kulturę, chcąc wybrać teksty o kościele, jednak nie miało takiego charakteru, bym powiedział, przełomowych wydarzeń politycznych, dlatego że nie chciałem pokazywać koncepcji politycznych paryskiej kultury. Ale jest prawdą, jak pan wspomniał o takim destrukcyjnym momencie po II wojnie światowej, tam są dwa teksty. Pierwszy o kościele grekokatolickim, który został kompletnie po prostu rozbity. A ten tekst o Paksie to jest wielki tekst Czesława Miłosza. On został wybrany również ze względu na autora, żeby pod koniec lat 50., czyli w momencie, kiedy Paks stanowił dużą siłę w Polsce, pokazać jego wymiar właśnie destrukcyjny, to jest dobre słowo, to nawet pamiętam, jak komuś opowiadałem z ludzi, że to będzie, to się okazało, że ludzie bardzo dobrze ten tekst pamiętają, ten tekst. Potem chciałem, żeby tam były teksty właśnie wielkich twórców polskiej kultury, czyli oprócz Czesława Miłosza, którego tam jeszcze są inne teksty, ale na przykład Leszka Kołakowskiego. I to przeskoczę troszeczkę czasowo, kiedy Karol Wojtyła zostaje wybrany papieżem, to Leszek Kołakowski w paryskiej kulturze pisze tekst. I to jest tekst, który jest niesamowicie ciekawy, dlatego że on jakby pokazuje, że ten papież na pewno nie będzie miał myślenia narodowego czy nacjonalistycznego, że to jest myślenie o Kościele w kategoriach powszechnych. Tam jest też tekst Kołakowskiego o Chrystusie. Dzisiaj, kiedy wyszła książka niedokończona Kołakowskiego, widać, jak to wcześniej powstawało. Ale są teksty o ludziach. Jest na przykład, też używam zupełnie świadomie, fantastyczny tekst Czesława Miłosza o księdzu Sadziku. To był taki palotyn, który stworzył we Francji ośrodek Édition du Dialogue. Miejsce, gdzie właśnie ludzie polskiej kultury emigracyjnej, tam w Paryżu, gdzie oni mają swoją siedzibę, znajdują się fantastyczne, znowu to samo słowo, witraże Lebensteina. Tam odbywały się wieczory zarówno Herlinga Grudzińskiego, jak i Czesława Miłosza, Józefa Czapskiego. Potem są teksty o Jerzym Turowiczu, o księdzu Modzelewskim, ale też i o prymasie Wyszyńskim, jak rozmawiamy. Wczoraj właśnie Aleksander Hall również wspomniał, to jest tekst pisany pod pseudonimem przez Tadeusza Chrzanowskiego. I tam jest dotknięty problem milenium i 66 roku i właśnie może nie aż bardzo tego sporu z Gomułką, ale pokazana rola prymasa w tych latach, prymasa Wyszyńskiego w latach 60. Oczywiście nie byłbym dominikaninem. Dałem tam teksty, które nazwałem Dominikalia, dlatego że bardzo blisko z Giedroyciem był związany ojciec Innocenty Maria Bocheński, przez kilkadziesiąt lat wielki filozof, logik, rektor Uniwersytetu we Fryburgu, polski dominikanin, ale też i polscy dominikanie, którzy mieli odwagę pisać teksty pod nazwiskiem. Z Gdańskiem związany ojciec Ludwik Wiśniewski, który wczoraj był obecny na promocji tej książki, ale ojciec Aleksander Hauke-Ligowski. I myślę, że warto widzieć tę antologię jako zaproszenie do takiej lektury z pewnym dystansem, tak jak pan to na początku powiedział, spotkania z tekstami o Kościele, nie tylko polskim, powszechnym. Też dla mnie było rzeczą taką symboliczną, że Jerzy Giedroycz, to wczoraj podkreślił Bazer Kerski, który ma również w sobie pochodzenie z Iraku poprzez swojego ojca, że Giedroycz spędził kilka miesięcy w 1942 na 1943 w Mosulu. I jak to żołnierz będący wtedy w szpitalu trochę się nudził i tam spotkał francuskich dominikanów i wybudowany w XIX wieku klasztor dominikański z wielką biblioteką. I kiedy odwiedzał tę bibliotekę, to stwierdził, że tu mógłby zostać do końca życia. A mi ten obraz był potrzebny, kiedy opracowywałem tę antologię, ponieważ ja ani razu nie byłem w bibliotece. Gdyby Giedroycz wiedział, że przeczytałem i przejrzałem wszystkie numery paryskiej kultury pod kątem tekstów o Kościele, nie będąc ani razu w bibliotece, dlatego że dzisiaj są takie czasy, że miałem wszystko na pendrive'ze. Cała paryska kultura dzisiaj jest w internecie, ale powiedzmy te dwa lata temu Wojciech Sikora, czyli dzisiaj prezes Stowarzyszenia Instytut Literacki w Paryżu, przesłał mi, prawda, że na dużym, bo takim 64-gigabajtowym, ale właśnie to było to porównanie, że Giedroycz zafascynowany biblioteką dominikanów i dzisiaj dominikanin, który może czytać paryską kulturę nie w bibliotece, ale po prostu w komputerze i na biurku.
Choć wracając do tego ciekawego dyskursu, który moim zdaniem się gdzieś pojawia z ojca książki, to ja powiem w ten sposób, że ciekawe jest to, że z jednej strony te dyskusje na temat tego polskiego kościoła odradzającego się w nowej rzeczywistości polskiej, czyli tej unitarnej, sami Polacy w Polsce, właściwie sami katolicy, ta nowa Polska, która dla Giedroycia jest trochę obca, znaczy trochę jest takim niebezpiecznym dla niego odejściem od tego wszystkiego, co znał i co pamiętał i co cenił też, jak się wydaje, w Polsce. Mhm. A z drugiej strony ten dyskurs na temat tego, co będzie tą płaszczyzną, na której dojdzie do destrukcji komunizmu. Bo środowisko kultury paryskiej jest środowiskiem, w którym ta nadzieja istnieje. To jak są środowiska emigracyjne, które nie wierzą w koniec komunizmu albo wierzą w niego na zasadzie orężnej, to kultura paryska wierzy, że komunizm po prostu w którymś momencie się osłabi albo runie. Choć ta dyskusja jest ciekawa, bo to jest dyskusja na przykład tego, czy istnieje możliwość dialogu pomiędzy liberalnymi katolikami i liberalnymi komunistami. Trochę to jest inspirowane wydarzeniami roku 56, jak rozumiem, czy też potem doświadczeniami po roku 68, ale w rzeczywistości to jest ciekawe, bo to jest dyskurs, który prowadzi nas tak naprawdę do tego, co realnie wydarzyło się w latach 80-89.
Wie pan, to jest prawda. Paryska kultura dała aż dwa omówienia słynnej książki Adama Michnika Kościół Lewica Dialog, która ukazuje się w drugiej połowie lat 70. Ale pamiętajmy, że czyli ten moment tego dialogu lewicy laickiej, jak to wtedy Michnik nazwał, i Kościoła katolickiego. Ale Giedroyć był wizjonerem. On oprócz tego, że był realistą, to jednak to, co pan wspomniał, on wyraźnie widział, że potrzeba ułożenia relacji ze sąsiadami. Ale mówiąc nie o polityce, ale mówiąc o kościele, w tej publicystyce dotyczącej kościoła w paryskiej kulturze zawsze był wątek nie tylko katolicki. To znaczy były teksty dotyczące ewangelików, były teksty dotyczące Żydów, były teksty dotyczące prawosławnych. I to jest ciekawe, ja w tej antologii pokazałem takie teksty dotyczące kościoła ewangelickiego, kościoła prawosławnego. Jest też rozmowa z ojcem Danielem Ruffeisenem mówiąca o powiedzmy relacjach żydowsko-chrześcijańskich, ale też jest, jeśli można już absolutnie przeskoczyć na wolną Polskę, jest taka bardzo ciekawa wymiana, która po części odbyła się już w Polsce, to znaczy tekst Czesława Miłosza o państwie wyznaniowym na początku lat 90. i odpowiedź ojca Innocentego Bocheńskiego, że takiego zagrożenia nie ma. To też wczoraj było obecne w tej naszej debacie w Centrum Solidarności, kiedy Aleksander Hall pokazał, że to nie jest problem dzisiaj, Polsce nie grozi żaden wymiar państwa wyznaniowego. Tylko ja dopowiedziałem i profesor Mikołajko i ojciec Ludwik Wiśniewski, tak, ale jest pewne niebezpieczeństwo powstawania religii politycznej. To znaczy wciągania przez polityków, zresztą różnych partii, chociaż teraz widać to trochę bardziej wyraźnie, stworzenia takiej pokusy, żeby Kościół był, no, tu się nie boję tego powiedzieć, wykorzystywany do pewnej wizji politycznej. I jednak papież Franciszek, wcześniej Sobór Watykański II, pokazuje wyraźnie wycofanie kościoła instytucjonalnego z uprawiania polityki. Katolicy, świeccy, tak.
Jeśli patrzymy na tę książkę, to jest coś, co z całą pewnością podoba się Giedroyciowi i co podoba się części jego autorów, choć przypomnijmy, że tutaj są także autorzy niekojarzeni z takim liberalnym. Przypomnę, że w ankiecie na przykład pojawia się bardzo ciekawy głos Józefa Mackiewicza, krytyczny wobec Kościoła, ale z zupełnie innej płaszczyzny, mówiący raczej o tym, że Kościół ma skłonność do takiej politycznej zdrady, do tego, żeby poświęcać na ołtarzu pewnego interesu doraźnego pryncypia, szczególnie w relacjach ze Związkiem Sowieckim, ale myślę, że o tym też porozmawiamy w kolejnej części naszego programu już za dwie minuty. Dziś rozmawiamy o polskim kościele, o kulturze paryskiej. Moim gościem jest ojciec Tomasz Dostatni, dominikanin, autor książki na temat, no właściwie słowo na temat jest może niewłaściwe. Autor zbioru artykułów z kultury paryskiej, dość subiektywnie wybranego, co podkreślił mój gość. Ale jeśli mielibyśmy popatrzeć na historię, to jak ten przełom z wyborem Jana Pawła II wpłynął na kulturę paryską i jak kultura paryska to przyjęła? Ja odnoszę wrażenie, że tam taki pojawia się spór między autorami kultury paryskiej na temat tego, czy my będziemy mieli polskiego papieża, czy będziemy mieli uniwersalnego papieża, który jednak ma to doświadczenie wschodnioeuropejskie.
Wie pan, bardzo ciekawa jest odpowiedź właśnie paryskiej kultury na wybór kardynała Wojtyły na papieża. Ciekawa w tym sensie, że Giedroyć bardzo szybko publikuje podziękowania, a właściwie listy gratulacyjne skierowane do papieża już nowego jeśli tak można powiedzieć, mniejszości religijnych i narodowościowych dawnej Rzeczpospolitej. Są teksty ukraińskie, są teksty litewskie, są teksty rosyjskie. W tym sensie jako zwrócenie uwagi, że nie tylko Polacy zauważyli, ale zauważyli nasi sąsiedzi. I to jest coś, czego w Polsce nie było. To znaczy w tym 78 roku w październiku Polacy się cieszą. A Giedroyć mówi, dobrze, Polacy to jest również ta Polska, która już dzisiaj nie istnieje. I to było całe myślenie Giedroycia, to znaczy dostrzeżenie sąsiadów. Ja powiem jeszcze inaczej. W zeszłym roku wspólnie z człowiekiem w Gdańsku znanym, obecnym ambasadorem przy Stolicy Apostolskiej Piotrem Nowiną Konopką, żeśmy zorganizowali taką sesję w Watykanie, w której brał udział Lech Wałęsa. I to dotyczyło wpływu Jana Pawła II na przemiany w Europie Środkowo-Wschodniej. I tam przyjechał profesor Mirosław Marynowicz, Ukrainiec, prorektor Uniwersytetu Grekokatolickiego z Lwowa. Zaprosiliśmy ludzi z Czech, Słowacji, Węgier, właśnie Ukrainy. I profesor Marynowicz, to było wstrząsające wystąpienie, mówi, że w 1978 roku, kiedy został wybrany Wojtyła papieżem, siedział w łagrze i opowiedział, jak ta wiadomość do nich dotarła. I to jest właśnie takie myślenie Giedroycia, to znaczy obudowanie kontekstem Polski Jagiellonów, mniejszości.
Choć innych. Ja odnoszę takie wrażenie, że jeśli często Jerzego Giedroycia ta intuicja Międzymorza i idei prometejskich myliła, to w tej sprawie nie, dlatego że okazało się, że Karol Wojtyła, czyli Jan Paweł II, mówiąc najkrócej o tym wschodzie Europy i o tych narodach, które tak podobnie jak Polacy znajdują się pod komunistycznym jarzmem, myślał dużo bardziej podobnie niż się można było spodziewać.
Tak, dlatego że Jan Paweł II nigdy nie zaprzeczał, że jest człowiekiem wychowanym i uformowanym przez II Rzeczpospolitą w tym najlepszym tego kulturowym znaczeniu. To znaczy był tym, który podkreślał, że w swoim gimnazjum w Wadowicach miał kolegów czy koleżanki, którzy byli Żydami. Tam akurat nie było Ukraińców czy Niemców. Ale od samego początku, jeśli pan pamięta, ta encyklika o Cyrylu i Metodym, o Europie dwóch płuc, to tutaj było, mogłoby nastąpić pewne spotkanie Jana Pawła II z myśleniem Giedroycia. Ja zresztą piszę w swoim posłowiu, że szkoda z dzisiejszej perspektywy, że oni nigdy ze sobą się nie spotkali. Że nie doszło do takiego spotkania, że komuś nie przyszło do głowy, żeby Jan Paweł II mógł spotkać się z Giedroyciem. Dlatego, że myślę, że oprócz tego, że byli ludźmi o różnych temperamentach, innym spojrzeniu na politykę, ale to byłoby ciekawe. Ale wrócę jeszcze do tego Jana Pawła II. Ja w tej antologii też chciałem pokazać takie myślenie krytyczne. Ten Antoni Pospieszalski, polski cichociemny emigrant, pisywał takie teksty bez dogmatu. Te teksty w wolnej Polsce ukazały się, znaczy też wybór tych tekstów w Krakowie w jakimś wydawnictwie na początku lat 90., ale to pokazywało, że świat zachodni patrzył troszeczkę inaczej na Jana Pawła II. Ten pierwszy okres jego pontyfikatu był przyjmowany właśnie jeszcze w tym podziale zimnej wojny. I olbrzymi wpływ i zasługa papieża, jeśli chodzi o zmiękczanie i obalanie komunizmu. A potem przychodzi krytyka. Potem przychodzi krytyka, która w Polsce rzadko się pojawiała. Że
ona się nie tylko rzadko pojawiała w Polsce, ale po polsku. Więc po myślę, polsku, że w tym sensie kultura paryska pozwoliła nam też dialogować z innymi katolikami europejskimi, dla których Jan Paweł II, szczególnie w tym drugim okresie pontyfikatu, jest symbolem konserwatyzmu.
Tutaj nie chodzi nawet o to, że on był krytykowany, tylko że krytyka popycha myślenie do przodu. Były stawiane pewne pytania, były stawiane pewne tezy, które umacniały tożsamość chrześcijańską, bo one zawsze będą umacniały, tylko trzeba je próbować racjonalnie na nie odpowiadać. opowiadać, zastanawiać się. I myślę, że właśnie to jest też siła środowiska paryskiej kultury, to na początku wspomniałem, że krytycyzmu nie należy się bać. Krytyka w wolnym świecie mobilizuje, ażeby w sposób racjonalny udzielać odpowiedzi. I to jest potrzebne polskiemu kościołowi również dzisiaj, żeby nie podchodzić do jakichś kwestii politycznie czy ideologicznie, tylko próbować merytorycznie odpowiadać. Nie wiem, chociażby ta cała debata, która w tej chwili przechodzi odnośnie tego tekstu Henryka Woźniakowskiego, który ukazał się na tym portalu internetowym w Brukseli. To pokazuje, jest taki komentarz Zbyszka Nosowskiego z Więzi, o rozumieniu jak gdyby mediów, o tym, że jeśli pojawia się coś krytycznego, to nie tyle należy to blokować czy się obrażać, tylko po prostu starać się merytorycznie na to odpowiedzieć. I paryska kultura tego myślenia uczyła, a myślę, że to jest ciekawe. Tutaj pan jeszcze wraca do takiego pytania odnośnie prymasa Wyszyńskiego i Jerzego Giedroycza. Dzisiaj wychodzi korespondencja Giedroycza z różnymi ludźmi i tam są znacznie ostrzejsze kwestie wypowiadane przez redaktora, przez księcia pod adresem prymasa Wyszyńskiego, ale ja tym się nie chciałem zajmować. Tym niech się zajmą po prostu historycy, politolodzy, którzy będą tą relację omawiali.
Choć tutaj trzeba pamiętać, że rzeczywiście ta niezgoda na wiele rzeczy, które dotyczyło tego nowego modelu kościoła, który prymas Wyszyński zaproponował, jest zrozumiała też, gdy patrzymy na te odrębności, jakby to ładnie powiedzieć, myślenia o świecie ówczesnym. Przypomnijmy, że Giedroyć w wielu sprawach zresztą był bardzo osamotniony na początku tej drogi. To, co pamiętamy potem z lat 80. Czy nawet początku lat 90., czyli taka pozycja Giedroycia jako niekwestionowanego autorytetu, to jest coś, co on zdobywał latami.
Tak, ale tutaj myśmy w tej rozmowie też to dotknęli. Paryska kultura w latach 60. jednak potraktowała bardzo poważnie Sobór Watykański II i była, tak jak wielu ludzi w Kościele, może nie, że zachwycona, ale widziała te zmiany, które następują, czyli przede wszystkim takiego otwarcia na współczesną kulturę, wyjścia do ludzi. To jest w tym tekście Czesława Miłosza o księdzu Sadziku. To jest taki tekst o księdzu, który z takiego zamkniętego środowiska, nie boję się powiedzieć, klerykalnego, nagle staje się partnerem, Miłosz to mówi wprost, ludzi tworzących literaturę, tworzących malarstwo, ludzi kultury i staje się partnerem równorzędnym. Miłosz w pewnym momencie w tym tekście będzie mówił czy pokazywał, że to się spotkały jak gdyby dwa światy. To jest trochę to, co w tej już zapomnianej dzisiaj książce Adama Michnika Kościół Lewica Dialog. To była taka nadzieja, że będzie następowało spotkanie. Ono najpiękniej w Polsce wybuchło w okresie stanu wojennego, kiedy w wielu miastach, takich jak Gdańsk, ja mieszkałem wtedy w Poznaniu, potem mieszkałem w Krakowie, było widać, że to nie tylko, że Kościół był w zastępstwie instytucji kultury, które przestały istnieć w stanie wojennym, ale po prostu dał pewną przestrzeń wolności. I to, co wtedy się zakorzeniło, w bardzo wielu przypadkach do dzisiaj wydaje dobre owoce. To spotkanie artystów, którzy by nigdy w życiu w kościołach nie występowali. I to wcale nie było tak, że ktoś liczył, że oni się staną katolikami. Nie, to nie o to chodzi, tylko nastąpiło pewne spotkanie. To jest trochę to, co na początku lat 70. napisał w innej książce Bogdan Cywiński, Rodowody niepokornych. Że spotkali się ludzie zupełnie w innym znaczeniu słowa niepokorny niż dzisiaj to występuje, czyli niepokorni w stosunku do zła, niepokorni w stosunku do naruszania wolności. I to było to doświadczenie Kościoła lat 80., które było bliskie też Janowi Pawłowi II, chociaż był już na emigracji, jeśli tak można powiedzieć, jako papież.
Gdy patrzymy na tą historię tego dialogu pomiędzy kulturą paryską a polskim katolicyzmem, bo chyba tak trzeba to określić, a nie tylko polskim kościołem, to jest ten moment takiego dużego oddalenia. Tutaj mówimy o latach tych początkowych, kiedy jakby to powiedzieć, kultura paryska raczej próbowała opisać to, co dzieje się w kraju i to, co dzieje się także w kościele katolickim, tym powszechnym. Potem jest ten okres fascynacji, o którym wspomniał ojciec Soborem, i okres chyba też najbliższego zbliżenia. To jest ten okres przełomu tego lat 70. i 80., kiedy paradoksalnie w momencie po wyborze Jana Pawła II to zbliżenie stanowisk jest największe. Ale potem następuje też coś, co można nazwać bardzo gwałtownym rozejściem. Tutaj ojciec odnotował w swoim wyborze takie zerwanie prenumeraty. Ja odnoszę wrażenie, że zerwanie prenumeraty nie jest w tej sprawie ważne. Ważna jest odpowiedź.
Tak, ja chciałbym podkreślić to znowu wczoraj na tym spotkaniu w Europejskim Centrum Solidarności też było pokazane, że dla wielu środowisk katolickich w Polsce paryska kultura była odbierana jako antyklerykalna. Dlatego, że to było środowisko krytyczne, a ta krytyka w czasach komunistycznych w Polsce była zawieszona. No, nie krytykowało się kościoła nawet wewnątrz, dlatego że to robili komuniści. A z wolnego świata przychodziła krytyka i przychodziła krytyka, no właśnie, która mogła być odbierana jako podcinanie korzeni. Tylko, że to było zderzenie tych dwóch światów. Tak, kiedy upadł komunizm, ksiądz, który nazywa się Ostatek, zerwał prenumeratę, że mówi tego, to już nie można czytać. I dostał odpowiedź. Dostał odpowiedź od, o ile się nie mylę, Antoniego Pospieszalskiego, który mu po prostu pokazuje, że my mamy prawo tak się wypowiadać. Proszę zobaczyć, że dzisiaj w Polsce po 25 latach ten moment krytycyzmu w Kościele. Przywoływano się z Ludwik Wiśniewski, który w swoim liście do nuncjusza apostolskiego, kiedy parę lat temu przybył do Polski po arcybiskupie Kowalczyku, też w sposób krytyczny wypowiada się o problemach polskiego kościoła. Potem jeden, drugi, trzeci tekst ojca Ludwika Wiśniewskiego. Czy sytuacja księdza Adama Bonieckiego, który będąc już naprawdę starym człowiekiem, ma zakaz występowania w mediach z wyjątkiem po prostu Tygodnika Powszechnego, czy kazus Wojciecha Alemańskiego. Ale tu można by więcej wymieniać. Wydaje się, że zawsze to była mowa również w teologii moralnej, że prawdziwa cnota krytyki się nie boi. I myślę, że ten moment krytycyzmu, on jest zresztą dosyć charakterystyczny dla zakonów, że zakony są bardziej demokratyczne w tej strukturze hierarchicznej, jakim jest Kościół, że zakony patrzą po prostu z jakimś elementem takim, bym powiedział, krytycznym czy prorockim. I paryska kultura to jest taki moment, który warto dzisiaj dostrzegać, dlatego ciągle powtarzam, że to nie tylko, że subiektywny wybór, ale że to nie jest wybór odtwarzający myślenie paryskiej kultury, tylko co dzisiaj moglibyśmy wziąć jako ciekawe teksty. Przykład jeden, że jednym z ostatnich tekstów, zresztą w numerze po śmierci Giedroycza ukazał się tylko jeden numer, jest kazanie na pogrzebie Jerzego Giedroycza księdza Henryka Hozera, dzisiejszego arcybiskupa praskiego, który w momencie, kiedy wrócił do Polski, jest jak gdyby trochę innym człowiekiem, żyjącym na emigracji w środowisku paryskim, brukselskim czy rzymskim. Nagle to kazanie jest bardzo ciekawe, to znaczy ten pogrzeb prowadził ksiądz Adam Boniecki, kazanie miał Henryk Hozer i chciałem, żeby tym zamknąć. Potem są tylko dominikalia, to bez żadnego
nie
komentarza.
Nie śmiem się pytać, czy ojca zdaniem biskup Hozer jest zadowolony z tego swojego kazania ówczesnego.
To trzeba zadać pytanie arcybiskupowi Hozerowi. Ja z nim kiedyś rozmawiałem o tym pogrzebie, czy o tym kazaniu. Rozmawiałem też z przyjaciółmi, którzy uczestniczyli. On potrafił pokazać, to wczoraj uwypuklił Aleksander Hall, potrafił pokazać taki wymiar jednak religijny u Jerzego Giedroycia. I to w tym kazaniu jest.
Wracając do wczorajszego spotkania, tam był taki ciekawy wątek, który moim zdaniem jest też wątkiem, który jeśli chodzi o polski kościół powojenny, się jakoś tam błąka i też błąka się, jeśli chodzi o tą dzisiejszą postawę Polaków wobec i kościoła, i swojego własnego kraju. To jest pytanie o dobry i zły nacjonalizm, które postawił tam Aleksander Hall. Dla Giedroycia tak naprawdę to ta Polska nacjonalistyczna była próbą przeciwstawienia się próbą przeciwstawienia się tak naprawdę temu, co on traktował jako próbę zburzenia tego jego świata, tego świata, który on trochę idealizował, jeśli chodzi o lata międzywojenne, czy też lata jeszcze wcześniejsze, bo chyba tak naprawdę to zanurzenie w historii Jerzego Giedroycia było kluczowe dla jego postawy wobec właśnie różnych religii i różnych narodów, które w tej przestrzeni polskiej cywilizacji miały się ze sobą łączyć.
W tej antologii dla mnie było ważnym pokazanie rozumienia narodu, nacjonalizmu czy polskości w tekstach dotyczących Kościoła. Ja w posłowiu bardzo świadomie zacytowałem fragment książki Jana Pawła II Pamięć i tożsamość. Jan Paweł II w tej książce mówi o koncepcji narodu, o koncepcji Europy, o polskości i mówi tak, jak dzisiaj wielu ludzi w polskim kościele jak gdyby trochę tego nie chce słyszeć. Ja zacytuję. Jan Paweł II pisze coś takiego, a więc polskość to w gruncie rzeczy wielość i pluralizm, a nie ciasnota i zamknięcie. Wydaje się jednak, że ten jagielloński wymiar polskości, o którym wspomniałem, przestał być niestety w naszych czasach czymś oczywistym. I myślę, że tutaj dotykamy sedna, że Jan Paweł II, ale też i Giedroyć zdawali sobie sprawę, że takiej Polski już nie ma i nigdy nie będzie, jak była przed 45 rokiem. Ta Polska po 45 roku, Polska bez mniejszości narodowych, bez kresów, po doświadczeniu wojny i Holokaustu, była Polską jednowymiarową. Tam jeszcze jest mocniejsze w pewnym momencie stwierdzenie i wczoraj Oleg Halto też zobaczył, że papież bardzo krytykuje nacjonalizm rozumiany jako nawet można powiedzieć przebóstwienie idei narodu, to znaczy postawienie narodu jak gdyby na poziomie takim, jakby te cechy, które przypisuje się Panu Bogu, przypisywałoby się narodowi. I to jest krytyka, którą warto dzisiaj słyszeć.
Nacjonalistyczne wybranie.
Tak, to warto dzisiaj słyszeć, dlatego że papież to mówił w kontekście wejścia do Unii Europejskiej, że w Europie jednak patriotą jest ten, który ceniąc własny naród, potrafi dostrzec, że w innych narodach występują wartości, z których można coś wziąć, a nie stawianie swojego narodu ponad innymi. I wydaje mi się, że ta antologia jest dobrym pretekstem do debaty. Już parę takich debat się w Polsce odbyło, gdzie właśnie ten moment spojrzenia, że Kościół jest powszechny, że Kościół jest katolicki, że Kościół, jeśli się będzie mieścił tylko w takiej koncepcji nie tylko nacjonalistycznej, ale też i narodowej, to będzie trochę zaprzeczał swojemu posłannictwu.
No, mnie się to kojarzy z taką anegdotą. Nie jestem pewien, czy trafnie przytaczaną w tym momencie, ale w pewnym radiu, które jest ze swojej natury radiem katolickim w Polsce, usłyszałem kiedyś taki entuzjastyczny esej historyczny na temat klęski Krzyżaków pod Grunwaldem. Pamiętam ten entuzjazm osoby, która ten tekst przygotowała dla poległych owych braci maryjnych na tym polu bitwy. Muszę powiedzieć, że odniosłem wrażenie, że to był wyraźny prymat wiary w naród nad wiarą w powszechność Pana Boga i Kościoła.
Wie pan, w Gdańsku rozmawianie o zakonie niemieckich rycerzy czy o krzyżakach jest innym tematem niż rozmawianie w Tarnowie czy w Przemyślu. Ale ja pamiętam taką rozmowę w Lublinie. Ja organizuję takie debaty dwóch ambon w naszym kościele dominikańskim. Są dwie ambony ustawione naprzeciwko siebie i w ramach jednego kongresu kultury chrześcijańskiej, który organizował arcybiskup Brzeciński, była taka debata o nieużywaniu siły przez religię. I na jednej ambonie był wielki mistrz zakonu krzyżackiego, a na drugiej rektor Uniwersytetu w Toruniu, profesor Radzimiński. I to była ciekawa debata, dlatego że ona pokazywała kulturową rolę zakonu krzyżackiego, która miała miejsce, a z drugiej strony ideologię komunistyczną, która z zakonu krzyżackiego robiła taki bardzo twardy, antyniemiecki stereotyp. I był tam obecny jeden z najciekawszych intelektualistów czeskich, ksiądz Tomasz Halik, czeski Tischner, laureat Nagrody Templetona, to jest taki Nobel teologiczny, który powiedział, jak to słyszał, to mówi, myśmy mieli to samo w Czechosłowacji. To znaczy ideologizowanie ruchu husyckiego i próba pokazywania, że husyci to byli pierwsi komuniści. Mówi, mieliśmy takie same filmy, jak wy macie Krzyżaków, takie same interpretacje, które się pojawiały. Tu widać, jak można zideologizować w sensie kontra komuś doświadczenie historyczne.
Wróćmy w takim razie jeszcze do tego kościoła powojennego polskiego. Jeśli ta książka jest takim trochę wezwaniem do tego, żeby wrócić do wielu wątków dyskusji na temat roli kościoła polskiego, to czy można powiedzieć, że ta ewolucja polskiego kościoła w latach 45, no tak naprawdę do dziś, to ona poszła po linii przewidywań autorów Giedroycia i Giedroycia samego? Czy mamy do czynienia z tym, że właściwie cały czas błąkamy się po tych samych tematach? Bo odnoszę wrażenie, że tak jakbyśmy już odnieśli sukces, a potem znowu wrócili do punktu wyjścia i znowu bardzo wiele rzeczy z tych tekstów, które ojciec w tej książce umieścił, stało się bardzo aktualne.
To znaczy, na pewno taką datą przełomową nie były lata powojenne, ale połowa lat 60. i wybranie że papieżem został Jan XXIII i Sobór Watykański II. To był moment przełomowy. A tu ma pan rację, że to są te same tematy, że to jest trochę błądzenie po takim labiryncie, dlatego że Kościół w Polsce, i to jest trochę krytyka prymasa Wyszyńskiego, która miała miejsce. Dzisiaj prymas Wyszyński jest trochę inaczej pokazywany, ale przez środowisko Tygodnika Powszechnego, Więzi, to było napięcie między polską wtedy taką inteligencją katolicką, wydającą te czasopisma, też miesięcznik Znak, a prymasem Wyszyńskim, dlatego że uważano, że trzeba pójść dalej w przemianach soborowych, że trzeba to doświadczenie soborowe po prostu pokazać. Prymas był tutaj ostrożniejszy, miał swoje doświadczenie i to jest błądzenie po tych samych tematach, dlatego że wraca jak gdyby dzisiaj w Polsce coś, co na przykład, nie wiem, we Francji jest po prostu nieobecne, ale nie tylko we Francji, również w Niemczech, taka siła polityczna Kościoła. Siłą Kościoła jest Ewangelia, to papież Franciszek dzisiaj przypomina, a nie można mieć złudzenia, że Kościół w perspektywie jak gdyby politycznej będzie oddziaływał w sposób bezpośredni. To jest taka pokusa, która zawsze istniała, takiego sojuszu ołtarza i tronu. Ja mieszkałem w Czechosłowacji, w Czechach przez lata, więc wiem, co to znaczy austrokatolicyzm. I wydaje się, że to są tematy, które znowu muszą być przepracowane przez społeczną naukę Kościoła w Polsce, żeby widzieć, że rola Kościoła jest przede wszystkim towarzyszenie ludziom w tych newralgicznych momentach życia, a niekoniecznie zaangażowanie w budowanie po prostu pewnych wizji politycznych.
Gdy patrzymy na polski kościół powojenny, to rozumiem, że trochę, bym powiedział, podpowiedź w postaci tej książki, czyli szansa na to, żebyśmy na różne zdarzenia z tego 70-lecia spojrzeli także oczami zewnętrznymi, tymi, które właśnie patrzą na to nie z perspektywy Warszawy, Krakowa czy Gniezna, a patrzą z perspektywy na przykład Maison Lafitte.
Wie pan, to są dwie rzeczy. Polski Kościół po II wojnie światowej to bez wątpienia to jest doświadczenie takich granicznych sytuacji. Sobór Watykański II, ale też i wybór Jana Pawła II. Kościół przed Janem Pawłem II, po Janie Pawle II, ale też i po śmierci Jana Pawła II. Potem upadek komunizmu. Mnie się bardzo podoba to, co pan mówi, żeby spojrzeć oczyma zewnętrznymi na polski kościół. Może dzisiaj niekoniecznie przez Maison Lafitte, ale chociażby przez ludzi, którzy i znowu są krytyczni. Tydzień temu ukazał się w Gazecie Wyborczej taki wielki wywiad z kardynałem Krzysztofem Szembornem, arcybiskupem Wiednia, który postawił bardzo mocną tezę, co się z wami stało w perspektywie uchodźców. Kardynał Krzysztof Szembor jest dominikaninem, jest uchodźcą z komunistycznej, znaczy jeszcze nie komunistycznej, ale z Czechosłowacji zaraz po II wojnie światowej, jako malutkie dziecko, jako Niemiec z pochodzenia, został wyrzucony z matką z Czechosłowacji. Mieszkał w Austrii i on przypomina w 1956 roku te tysiące uciekinierów z Węgier, których przyjęli Austriacy. W 1968 roku po praskiej wiośnie tysiące uciekinierów z Czech i ze Słowacji do Austrii. W stanie wojennym tysiące uciekinierów z Polski. Na początku lat 90. tysiące uciekinierów z Jugosławii. I mówi, myśmy tych wszystkich ludzi przyjęli. I mówi do krajów Europy Środkowej, mówi również do swoich kolegów biskupów. Co się z wami stało? Że dzisiaj, kiedy papież Franciszek odwołuje się do Ewangelii, to już nie biskupi, bo biskupi polscy tutaj mają bardzo piękną kartę wypowiedzi na temat uchodźców, ale niektórzy księża, niektórzy proboszczowie używają argumentów no właśnie chrześcijańskich, które są po prostu, no, kardynał Szembor mówi, skandaliczne, żeby twierdzić, że może następować islamizacja. On mówi, co się stało z wartością waszego chrześcijaństwa. No i to jest ten ogląd z zewnątrz.
No, no tak, ale to jest już odwet związany z współczesnością, choć także z tym tłem historycznym. Jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że ojciec Tomasz Dostatni, dominikan i autor książki na temat opinii o Kościele Polskim w kulturze paryskiej w latach 1945-2000 był moim gościem. Bardzo jeszcze raz dziękuję.
Dziękuję bardzo.